Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Abel poczuł lekkie podniecenie na myśl, że za chwilę ujrzy arcydzieła, o których czytał w największych dziennikach Gdańska i Berlina. Pchnął drzwi. Nie zdziwił się, gdy okazało się, że są zamknięte. Zszedł na dół. Gauleiter już skończył. Niemiecki Gdańsk odetchnął, że kanclerz o nim nie zapomina. Panna Monk siedziała z zamkniętymi oczami przy filiżance herbaty. Być może widziała w wyobraźni hordy jasnowłosych barbarzyńców, którzy przekradają się przez granicę i gwałcą niemieckie kobiety. Panno Monk, co znajduje się w dużym pokoju na górze? Drgnęła niemile zaskoczona. To górny salon. Pan Saul eksponuje tam swoją kolekcję.
Tak myślałem. Poproszę o klucze.
Niestety nie mogę tego zrobić. To jedyne pomieszczenie w całym domu, do którego nie mam dostępu.
Czyżby? Wspominała pani przecież, że zatrudniono ją właśnie jako osobę umiejącą dbać o dzieła sztuki. Jak pani może o nie dbać, jeśli nie ma pani dostępu do kolekcji? Rzuciła w jego stronę gniewne spojrzenie.
Rzeczywiście tak było, ale od pewnego czasu pan zabraniał mi tam wchodzić.
Abel poczuł, jak zalewa go fala zimnej wściekłości. Miał dość tej germańskiej Lorelei i jej niedopowiedzeń. — Dlaczego nie powiedziała mi pani tego zaraz po śmierci pana Rotenberga?
— Nie pytał pan o to.
— Odpowiedziała wyniośle i uciekła wzrokiem w kierunku sufitu.
— Posłuchaj, panienko — wysyczał stojący obok Kukulka. — Pan radca jest o krok od przymknięcia cię za utrudnianie śledztwa. Jest zbyt szarmancki wobec kobiet, ale ja nie. Osobiście postaram się, żebyś trafiła na więzienny oddział zwany Lesbos. Domyślasz się, dlaczego go tak nazywają?
Chyba zrozumiała, że wachmistrz nie żartuje.
Przepraszam, panie oficerze, źle się wyraziłam, powiedziała głosem o ton niższym. O dyskrecję w tej sprawie poprosił mnie sam pan Rotenberg. Mniej więcej od miesiąca górny salon pozostaje zamknięty, a klucze trzymał sam pan...
Jeszcze nie skończyła, a w głowie Abela zaczęło kiełkować fatalne przypuszczenie graniczące z pewnością. Odwrócił się napięcie i pognał schodami na górę. Po chwili był ponownie przed solidnymi drzwiami wiodącymi do skarbów Rotenberga. Przez kilka minut manipulował przy zamku wytrychem wyciągniętym z kieszeni. Wreszcie mechanizm zgrzytnął metalicznie i zaskoczył. Usłyszał, jak ciężkie drzwi ustępują. Pchnął je z całej siły i stanął jak oniemiały. To, co zobaczył, było nie tylko zaskakujące, ale w jakimś sensie nierzeczywiste. Ogromny, podłużny salon wypełniony był sinym światłem, przedzierającym się przez jasno-niebieskie zasłony. Na ścianach widniały dziesiątki jaśniejszych kwadratów po zdjętych obrazach. Salon był pusty. Kolekcja Saula Rotenberga wyparowała jak kamfora. Za sobą usłyszał przyspieszony oddech Charlotte Monk.
— To niemożliwe! Boże wielki! To przecież niemożliwe! —
Zacznijmy jeszcze raz, panno Monk. Abel spojrzał na nią ciężkim wzrokiem. Kiedy dokładnie pan Rotenberg kazał pani oddać klucze do salonu na górze?
Mniej więcej miesiąc temu. Zaraz niech pomyślę. Tak, to musiało być 10 marca. Tak, na pewno. To stało się w dzień po urodzinach pani Adel.
Jak pan Rotenberg uzasadnił swoją decyzję? Musiała być dla pani zaskakująca.
To prawda. Byłam w szoku. Pomyślałam, że pan stracił do mnie z jakiegoś powodu zaufanie. Zabolało mnie to. Pomyślałam, że sobie na to nie zasłużyłam. Bardzo się starałam, panie oficerze.
Nie wątpię, panno Monk, ale pytałem o słowa pana Rotenberga.
Przepraszam, powiedział dokładnie... Charlotto, zmuszony jestem zamknąć salon na górze. Z nikim nie wolno ci o tym rozmawiać. Masz się zachowywać tak, jakby kolekcji w salonie nigdy nie było. Tak powiedział.
Rozumiem. Ale czy nie obawiała się pani, że nagłe zamknięcie salonu wzbudzi podejrzenia i spowoduje komentarze innych?
Musi pan wiedzieć, że poza mną nikt ze służby nie miał prawa wstępu na górę. Tak było zawsze, od kiedy zostałam zatrudniona w tym domu. Czy pan Rotenberg wracał jeszcze kiedykolwiek do sprawy zamknięcia salonu?
Nigdy. A ja więcej nie pytałam. Życzenie pana było dla mnie rozkazem.
Ale miała pani w związku z tym jakieś przypuszczenia?
Owszem, pomyślałam, że pan przygotowuje kolekcję do sprzedaży, a ograniczenie dostępu do salonu ma z tym związek. Coś podobnego przeżyłam w domu pana Baznera. Wie pan, kryzys dotyka nie tylko maluczkich.
Czy w okresie przed zamknięciem drzwi do górnego salonu pana Rotenberga odwiedzał go jego bratanek Chaim?
Zamilkła, jakby zbierała myśli. Nie przypominam sobie, chyba nie.
Czy może pani podać jakieś fakty na potwierdzenie przypuszczeń o projektowanej sprzedaży kolekcji?
No nie.
Spytam dla porządku. Abel postukał ołówkiem w notes. Nie była pani świadkiem wynoszenia obrazów z domu. Nie zauważyła pani wynoszenia jakichś pakunków, obcych ludzi kręcących się po domu?
W żadnym wypadku. Zresztą, gdyby wynoszone je z domu wieczorem po godzinie 21, czyli po opuszczeniu rezydencji przez służbę, i tak nic byśmy nie zauważyli. Ze służbówki nie widać podjazdu. Ale jest coś... Nie wiem, czy powinnam o tym mówić.
Przygryzła wargę i spojrzała na niego pytająco. Proszę, śmiało, panno Monk.
W ostatnich miesiącach przed śmiercią pana... Zacięła się na chwilę, tak jakby to słowo nadal nie przechodziło jej przez gardło. Częstym gościem w domu była pewna młoda osóbka. Rzekomo historyczka sztuki. Pan wie, z tych młodych i wyzwolonych.
Wydała pogardliwie wargi.
Podobno katalogowała kolekcję, ale miałam wrażenie, że pani Adel nie była zadowolona z jej częstych odwiedzin.
Abel pomyślał, że nawet tutaj doścignęło go wspomnienie Gabi. Oczami wyobraźni widział, jak wbiega lekko po schodach, odsłaniając długie nogi, jak obdarowuje tego starca swym promiennym uśmiechem, młodzieńczym entuzjazmem i pasją, jak skupiona wodzi palcami po obrazach włoskich mistrzów, wysuwając z przejęcia koniuszek języka. Gabi, na tym mrocznym nieboskłonie tylko ona była promykiem światła i nadziei.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.